droga jest prosta. Najpierw do Inowrocławia, potem trzeba jechać w kierunku Włocławka. Kilkanaście kilometrów. Na miejscu z drogi dostrzec można gęstwinę drzew, a pośród niej wieżę kościelną. Ktoś może powiedzieć, ot, zwykły drewniany kościół, jakich w Polsce wiele. Kryje w sobie jednak niejedną tajemnicę.
To jest biuro parafialne, tak? To pomieszczenie.
To jest taki pokój, w którym przyjmuje się na plebanii gości.
Ksiądz Wojciech Czechyra, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu.
Pokój rozmów, pokój ustaleń, pokój gościnny dla tych wszystkich, którzy zjeżdżają tutaj do Pierania w sprawach i prywatnych, i w sprawach kościoła. To jest taki pokój spotkań, tak ja nazywam ten pokój.
Skoro to jest pokój rozmów, to porozmawiajmy. Proszę księdza, zacznijmy od nazwy miejscowości, Pieranie.
Kiedy przyjechałem tu lat temu 18, to moje pierwsze pytanie właśnie zabrzmiało, skąd się wzięła nazwa Pieranie. I szukałem odpowiedzi w mądrych książkach, ale te odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. I myślę, że najbardziej rozsądną odpowiedź dała mi babcia Jadzia, staruszka, nieżyjąca już dzisiaj, która doskonale znała historię Pierania. Ona powiedziała tak pięknie po kujawsku: dzieciaku, jak będą cię kiedyś pytać, skąd się wzięła nazwa Pierania, to odpowiedz tak, jak ja ci godom. Kiedy na wiosnę śniegi topniały i woda spływała do jeziora Gopło, jezioro Gopło nie mogło przyjąć całej tej wody, więc woda się rozlewała, zalewała całą Dolinę Bachorzy i opierała się o najwyżej położoną wioskę. I od owego parcia się wód wylewających się z jeziora Gopło o ową najwyżej położoną wioskę, uczyniono przez wieki skrót Pieranie. Oczywiście nazwa się zmieniała, było Piranie, Pyramie, Pyranie, bardzo różne były to nazwy, w końcu zostało Pieranie. I myślę, że babcia Jadzia miała rację. Słyszałem również i czytałem o innych wersjach, że właścicielem tej wioski był niejaki Pieran, ale nigdzie w dokumentacji nie znaleźliśmy potwierdzenia owej tezy. Więc myślę, że babcia Jadzia miała rację. Od owego parcia się wód jeziora Gopło o najwyżej położoną wioskę. Dlatego Pieranie.
Skoro wiemy, skąd nazwa, to w takim razie zapytam, a skąd sanktuarium? Od kiedy sanktuarium i dlaczego sanktuarium?
Sanktuarium, myślę, pojawiło się na mapie Pierania w momencie pojawienia się tutaj obrazu Matki Bożej Łaskawej. Myślę, że od wtedy można mówić o istnieniu sanktuarium. Oczywiście nie było to sanktuarium przypieczętowane pieczęciami watykańskimi czy pieczęciami kościoła. Po prostu w momencie, kiedy Matka Boża stała się, przybyła tutaj do Pierania i stała się gospodynią tego świętego miejsca, można mówić o sanktuarium.
A kiedy to było?
Oddaję głos pani historyk, pani magister Ewie Gralak, autorce książki Słudzy Pierańskiej, pani, która jest ekspertem w dziedzinie historii Sanktuarium Pierańskiego.
Obraz Matki Bożej Pierańskiej został odwzorowany na obrazie z kościoła Santa Maria Maggiore, obraz Matki Bożej Śnieżnej. Kiedy się pojawił? Zdania są podzielone. Niektórzy twierdzą, że był to XV wiek, niektórzy, że przełom XVI-XVII, niektórzy wręcz, że XVIII. My na podstawie dokumentów, które udało nam się przewertować, odnaleźć w archiwum archidiecezjalnym, w różnych archiwach klasztornych, bo dokumentacja jest rozsiana po całej Polsce, ustaliliśmy, chociaż to nie są też poszlaki takie pewne, trzeba jeszcze wiele czasu poświęcić, żeby to potwierdzić, ustaliliśmy, że najprawdopodobniej obraz został namalowany i od tego czasu zdobi i sławi nasze pierańskie sanktuarium w pierwszej połowie XVI wieku. Czyli to byłby ten czas, kiedy parafia nasza pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa stała się niepisanym sanktuarium Perłą Kujaw.
spoglądając na ten obraz, pewnie pójdziemy za kilkanaście minut do kościoła, żeby spojrzeć, popatrzeć, ale taki obraz ma podwójną wartość, bo z jednej strony religijną, prawda, ale z drugiej strony taką z punktu widzenia historii sztuki. Właśnie, jaką wartość ma artystyczną ten obraz?
To jest obraz ponad 500-letni, w tej chwili jest po renowacji, więc wygląda niesamowicie i cieszy oko ludzkie, jest przepiękny, ale myślę, że ta wartość, jeśli chodzi o wartość jako dzieła sztuki sakralnej, jest ogromna, ale jest to wartość nieporównywalna z tą wartością duchową, jaką ten obraz przedstawia. Na przełomie tylu wieków, tylu ludzi tutaj przed tym obrazem klękało, tylu ludzi przybywało z prośbami, tylu ludzi przybywało, żeby złożyć dziękczynienie Matce Bożej. Więc myślę, że te wszystkie wydarzenia wpływają na tą wartość.
To nie jest standardowe wyposażenie parafii, tak bym to powiedział.
Nie, to nie jest standardowe wyposażenie parafii, to są pamiątki. Pamiątki, które zbieram od zakończenia studiów, czyli od 1982 roku. Są to pamiątki i rodzinne, są to pamiątki z parafii, w których przebywałem. Są to pamiątki dla mnie bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowe, dlatego że one jakby stanowią część historii mojej rodziny. Są mi bardzo bliskie. Nie chciałem, żeby te pamiątki były gdzieś w szufladzie pochowane. Chciałem je wyeksponować, żeby cieszyły oko i przypominały o historii mojej rodziny. Mawiał mój zmarły ojciec, który był wieloletnim pedagogiem: pamiętaj, dziecko, że ty jesteś tylko oczkiem w łańcuchu historii naszej rodziny, w historii naszej ojczyzny. I myślę, że ta kolekcja, te pamiątki, one jakoś przypominają, że jesteśmy tylko i wyłącznie jakimś oczkiem w łańcuchu historii. Między innymi ten plakat, prawdziwy plakat, skazani na śmierć, obwieszczenie. Straszne to były lata, dokładnie 29 stycznia 1944 roku. Grupa Polaków została skazana na śmierć za pomoc partyzantom. Ja otrzymałem to od swojej cioci, która mieszkała w Krakowie. Ona to przechowała skrzętnie. Ona mi to podarowała jako pamiątkę. I taki moment związany z tym plakatem, kiedy pracowali tutaj na obiekcie górale z firmy pana Józefa Paczki z Nowego Targu, dwóch z nich odnalazło członków swoich rodzin na tym właśnie plakacie. To było bardzo wzruszające. Jeden z nich mówi: ale tutaj to jest członek mojej rodziny. I drugi mówi: no niech ksiądz zobaczy, to jest członek mojej rodziny. Oni zginęli właśnie za pomoc partyzantom, to Niemcy tutaj napisali, bandom. To jest taka pamiątka z czasów tej ostatniej tragicznej wojny. To było bardzo wzruszające. Tutaj jest Pasja Chrystusa. Byłem proboszczem w Dusznie 4 lata, w Dusznie niedaleko Trzemeszna, malutki kościołek z czasów napoleońskich. I ta pasja to jest pasja, która znajdowała się na krzyżu, drewnianym krzyżu. Pod tym krzyżem naziści rozstrzeliwali Polaków. Kiedy już wyrok został wykonany, to wtedy krzyż został ścięty i wrzucili go do dołu razem z tymi ludźmi, którzy już nie żyli. Oczywiście dokonano ekshumacji tych ciał, tychże pomordowanych, i wyciągnięto tę pasję. Ona była postrzelona, ona jest postrzelona. Tutaj są pociski, tu przeszedł pocisk przez pasję Chrystusa i nie za bardzo wiedzieliśmy, co zrobić, zakopać to razem z tymi ludźmi. No i ja wziąłem to do siebie, ta pasja jest cała połamana, ona jest ołowiana, więc jest cała połamana. Pytałem się radnych, co zrobić, co mamy zrobić z tą pasją. No i oni odpowiedzieli: to nie ksiądz proboszcz ją zabierze, bo u księdza proboszcza wiedzieli, że ja zbieram takie właśnie pamiątki z czasów wojny i nie tylko, więc ona tutaj jest i wszystkim opowiadam o męczeństwie. Pod tym krzyżem rozstrzelano Polaków, z krzyża nic nie zostało, z części drewnianej została tylko postrzelona pasja i dlatego ona jest tutaj na ścianie. Ona też przypomina o tych trudnych czasach, strasznych czasach polskiej historii.
Jest także broń.
Jest także broń. Otóż właściwie to jest już to, co z tej broni zostało, bo to właściwie jest tylko taka siateczka bardzo delikatna. Ta broń została wykopana tu podczas prac porządkowych na ogrodzie plebanijnym. Mówiono swego czasu, parafianie tu pierańscy, bo wracam z Duszna do Pierania, parafianie pierańscy mówili, że tutaj obok plebanii, w takim stawku, którego już nie ma, który już właściwie został zasypany, że żołnierze z 1939 roku, ta armia wycofująca się tutaj przez te tereny, rzucali broń, wyciągali zamki, rzucali broń, żeby nie dostała się w ręce wrogów. I ten karabin, ten Mauser jest właśnie z tamtego okresu. On został złożony, szczęście, oczywiście to wszystko jest właściwie już nie do użytku, został tylko tak złożony dla potrzeb, żeby można go było powiesić i żeby też prezentował kawałek naszej historii, bo to jest kawałek naszej historii. To jest krzyż wycięty z ornatu. Krzyż, który stanowił część tylnią kapłańskiego ornatu. Dlaczego o tym krzyżu chciałbym powiedzieć? To jest niezwykle ciekawa historia. Otóż nasi bracia, którzy przybyli za Buga, oni ten krzyż przywieźli. Skąd ten krzyż? Otóż opowiadał mi ten pan, który ten krzyż mi przekazał, bo nikt z rodziny nie chciał go. Przekazał mi ten krzyż, powiedział, że ten krzyż pochodzi z ornatu, z maleńkiego kościółka w miejscowości Buczacz. Ten kościółek został podpalony przez UPA i Polacy z tego kościoła ratowali, co się dało. Między innymi ojciec tego pana wyniósł z kościoła monstrancje, kielichy, a także wyniósł palący się już ornat. Część ornatu już się spaliła, natomiast tylnia część ornatu pozostała i on mi to dał jako pamiątkę, prosząc o tym, żeby wspomnieć w modlitwie, w intencji tych, którzy tam w tym Buczaczu zginęli wtedy z rąk UPA. To jest pamiątka wyjątkowa, bo kiedykolwiek spojrzę na nią, po pierwsze pokazuje, ile trudu, ile pracy, ile serca włożył ktoś, żeby to ręcznie wyszyć, bo to jest ręcznie wyszywane. Jakie kolory piękne, jakie odcienie, ile serca ktoś w to włożył i ile serca musieli mieć ci, którzy z narażeniem własnego życia ratowali te wszystkie paramenty liturgiczne z płonącego polskiego kościoła w Buczaczu, który spalił się całkowicie, z tego kościoła już nic nie zostało, został tylko ten krzyż. Wszystkie paramenty liturgiczne gdzieś w czasie drogi, kiedy oni tutaj wracali, gdzieś to zginęło, być może ktoś ukradł, być może to zaginęło gdzieś tam w transporcie, został tylko ten krzyż, który ten pan miał zwinięty gdzieś w swoim tobołku i on upamiętnia tamte tragiczne chwile, bohaterstwo tamtych ludzi, no i głęboką wiarę tamtych ludzi. Głęboką wiarę tamtych ludzi, którą ja podziwiam. Ilekroć spoglądam na ten krzyż, zawsze wspominam w modlitwie o tych naszych rodakach, którzy tu wrócili, ale także o tych, którzy już nigdy do Polski nie wrócili. Umierali, zabijani z tęsknoty, z głodu, a najczęściej, jak to mówił ten pan, z tęsknoty za krajem, za ojczyzną. Ten kościół był budowany w latach 1731-1743.
I z tego okresu są te deski, no bo to jest drewniana konstrukcja.
Inaczej, z tego okresu są fundamenty, z tego okresu są dębowe bele, które stanowią podwalinę i z tego okresu są sosnowe bele, z których wykonany jest kościół. Natomiast to, co widzimy na zewnątrz, to są tylko, jest ocieplenie, górale ścieli wszystkie te wrzery, które zostały uczynione przez wieki i to były lata 2003-2007. Kościół na zewnątrz został całkowicie oczyszczony. Na to oczyszczenie przyszły pokłady ociepliny i na to nabito nowe deski, te zewnętrzne. Więc to, co jest na zewnątrz, to już jest nowa rzecz. I dach, krokwie dachowe i dach, wieże, to są nowe rzeczy już, bo tamte już były zużyte na tyle, że groziły katastrofą budowlaną nawet.
Z reguły, jak się widzi, kościoły drewniane to są małe świątynie, natomiast to jest duży kościół.
Pan Rafał Czyrnek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, inżynier firmy pana Józefa Paczki, znawca budownictwa drewnianego, uważa, że jest to jeden z największych trzynawowych katolickich kościołów nie tylko w Polsce, ale w Europie.
Jesteśmy w kościele, wystarczy unieść głowę.
Polichromie Jana Jerzego Petriego z 1754 roku. To jest jedna z największych prac tego autora. Jest jeszcze kilka miejscowości, o których wiemy, gdzie Jan Jerzy Petri zostawił również swoje dzieła, ale to są dzieła już o wiele mniejsze, między innymi papowo-biskupie czy binisze u ojców Kamedłów. To jest jego praca życia. Pieranie, trudno powiedzieć, jak długo Jan Jerzy Petri malował to swoje dzieło. Takiej dokumentacji nie mamy, jednak wiemy, że to jest dzieło jego życia najpiękniejsze, poświęcone czci Matki Bożej Pierańskiej. Mamy na suficie prezbiterium, mamy Matkę Bożą, scenę koronacji Matki Bożej, widzimy Maryję, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty i nakładają na głowę Matki Bożej koronę. Nad ołtarzem słabo widoczna scena, ponieważ ołtarz był później rozbudowany, słabo widoczna, ale niezmiernie ważna scena, a mianowicie apostołowie zaglądający do grobu, pustego grobu Maryi. Oni zaglądają do pustego grobu Maryi. Maryi już nie ma, bo została w niebo wzięta. Zaglądają do pustego grobu, a niektórzy z nich spoglądają do góry, ku Matce Bożej, która spuszcza na nich deszcz róż. Maryja, która spuszcza deszcz róż. Przepiękna scena. Nie widziałem takiej w żadnym z kościołów naszych. Kościoły mamy przepiękne, ale takiej sceny nie widziałem. Oczywiście temu wydarzeniu towarzyszy kapela pierańska.
Skąd ta orkiestra?
Ta orkiestra to prawdziwa orkiestra istniejąca w rzeczywistości. To jest fakt historyczny. Na przełomie XVII-XVIII wieku koncertowała tu w Pieraniu kapela pierańska. Muzycy kapeli pierańskiej byli pozyskiwani z Pierania i okolic, a kapela ta była tak znana i jej poziom artystyczny był tak wysoki, że uświetniała ona główne uroczystości religijne w Gnieźnie, w Warszawie i w Krakowie. A więc muzycy i poziom artystyczny był niezwykle wysoki. Mało tego, muzycy mieli do dyspozycji, co się bardzo rzadko zdarza w kościołach, dwa manuały organowe. Duży, znajdujący się na chórze kościoła i mały manuał organowy, który znajdował się tutaj do góry na stryżkach z jednej i z drugiej strony. Po prawej stronie był manuał organowy, a muzycy wchodzili nieistniejącymi już dzisiaj schodami z jednej i z drugiej strony i obejmowali, że tak powiem, swoim śpiewem cały kościół, szczególnie prezbiterium. I tak ich namalował Jan Jerzy Petri. Skąd wiemy, że są to muzycy kapeli pierańskiej? Wiemy to stąd, nawet umiemy określić, która postać, którego muzyka dokładnie oznacza, ponieważ pod postaciami są inicjały. Każdy z muzyków jest opisany. Wiemy, który muzyk i jakie nazwisko nosił. Pytano mnie kiedyś, szczególnie panowie górale pytali, niech proboszcz powie, dlaczego jedne postacie mają skrzydełka, są przedstawione jako śpiewający chwałę Matki Bożej aniołowie, a inne postaci tych skrzydełek nie mają. Ja sobie tak sobie pomyślałem i góralom odpowiedziałem. Myślę, że kiedy Jan Jerzy Petri malował kapelę pierańską, to myślę, że niektórzy muzycy jeszcze żyli, więc im nie domalowywał skrzydełek. A tym, którzy już nie żyli, którzy zmarli za jego czasów albo wcześniej, to tym skrzydełka domalowywał, bo wyobrażał sobie, że oni już po śmierci są tymi aniołami, którzy gdzieś tam w niebie Matce Bożej wyśpiewują i wygrywają. Bogactwo instrumentarium było, tej kapeli było naprawdę imponujące. Proszę sobie wyobrazić, że na wyposażeniu kapeli były dwie harfy. dwie harfy, duże harfy, więc muzycy, którzy znają się na instrumentach, potwierdzają, że była to kapela naprawdę na wysokim europejskim poziomie, właśnie tu w Pieraniu.
No ale skąd tu w Pieraniu taka kapela?
Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Na to pytanie nikt nie znajdzie odpowiedzi. Szukaliśmy w dokumentacji. Dokumentacja jest przebogata, ba zostały nut po tym zespole. Mamy dokładne zapisy nutowe i to, co oni śpiewali, utwory, które wykonywali, to przechodzi najśmielsze wyobrażenia. Msze, laudesy, nieszpory, godzinki. Ten repertuar był tak olbrzymi, że trudno ten repertuar dzisiaj wymienić. Ciekawostką jest to, że Jan Jerzy Petwi, proszę zobaczyć, niektórzy z muzyków trzymają kartki z nutami. I przyjechali tutaj do Pierania państwo, którzy znają się na zapisach nutowych z Akademii Muzycznej z Bydgoszczy i okazuje się, że Jan Jerzy Petri zanotował, namalował autentyczne fragmenty utworów, które muzycy pierańscy wykonywali. Na pytanie, skąd taka kapela o takim poziomie tu w Pieraniu, ja nie znajduję odpowiedzi, nie znam odpowiedzi na to pytanie.
Przypuszczalnie była to zasługa kolatorów, bo tutaj w niedalekiej Sobiesierni, wiosce tutaj nieopodal Pierania, mieszkał możny zacny ród Umińskich. Byli to ludzie bardzo pobożni, bardzo związani z tym kościołem. Kapela pierańska na początku mieszkała we dworze rodu Umińskich. Później kolatorzy pobudowali nieopodal kościoła, były takie domki, prawda, i w tych domkach tutaj mieszkali. Uświetniali swoimi występami również świeckie uroczystości, które odbywały się też między innymi we dworze. I myślę, że to właśnie dzięki tej rodzinie, która miała tak bliski związek z tym kościołem, ci muzycy odnaleźli się również i tutaj i swoją muzyką, swoim talentem uświetniali liturgię. Sprawiali, że Matka Boża w tym pięknym kościele piękniała jeszcze bardziej.
Ten kościół, w którym się znajdujemy, to jest zabytek klasy zerowej. Jak to się stało, że przez tyle wieków, przez tyle lat, przez pożogi wojenne przecież, te obrazy, te polichromie przetrwały, żywe kolory, piękne, nic nie wyblakło, nie jest zakurzone, nie jest zabrudzone.
Prezbiterium jest po renowacji. Prezbiterium jest już po renowacji, to znaczy spod tej niebieskiej farby, którą potem gdzieś tam po wojnie przemalowano, całe prezbiterium, być może myśl była taka, żeby ochronić ten kościół od takiego totalnego zniszczenia. Prezbiterium w tej chwili jest odkryte, konserwatorzy dzieł sztuki z Bydgoszczy pracują w dalszym ciągu, już od 8 lat pracują nad odkrywaniem piękna tych polichromii i przywracaniem tych polichromii do życia, bo to nie była tylko kwestia, że ktoś przemalował niebieską farbą. Na przestrzeni lat zamalowywano niektóre postacie, innym domalowywano jeszcze dodatkowe jakieś elementy, więc nie było kiedyś Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, więc właściwie zmieniano sobie jak kto chciał przez kolejne lata. W tej chwili jest to przywracane, obraz polichromii jest przywracany do życia. A pytanie jest bardzo trudne. Dlaczego? Ja myślę, że tu należy się wielki ukłon parafianom pierańskim. Parafianom, którzy chronili wszelkimi dostępnymi sposobami, godziwymi sposobami chronili ten zabytek przed tymi wszystkimi pożogami, chronili ten zabytek w czasie okupacji. Proszę sobie wyobrazić, że kościół pierański, który był zamknięty, ponieważ proboszcza Tadeusza Farulewskiego wywieziono do Stutthofu już w wrześniu 1939 roku, wywieziono go, więc tutaj kościół pierański nie miał kapłana, ale nie zamieniono tego kościoła ani na stajnie, ani na żadne magazyny, po prostu kościół był zamknięty. Dojeżdżali oczywiście potajemnie dojeżdżali tutaj do naszej świątyni kapłani z Inowrocławia i oni sprawowali tu potajemnie Eucharystię. Oczywiście było to bardzo rzadko, było to sporadycznie, ponieważ i ten lęk przed nazistami, a z drugiej strony niebezpieczeństwo wielkie dla Kościoła. Myślę, że zasługa, mogę tak powiedzieć, zasługa leży po stronie parafian. No i patrząc głębiej, patrząc dalej, chroniła ten obiekt ona, Matka Boża.
Od ilu lat trwają tutaj prace konserwatorskie?
Prace konserwatorskie trwają od 1999 roku. W tej chwili jesteśmy w drugim etapie. Pierwszy etap dotyczył płaszcza kościoła, czyli fundamenty, ściany i cały dach i wieże. To był pierwszy etap i on trwał niespełna 4 lata. Natomiast drugi etap, jesteśmy w tej chwili w drugim etapie i on trwa już 8 rok, to są prace konserwatorskie nad polichromiami Jana Jerzego Petriego z 1754 roku.
Do końca jeszcze daleko.
Znaczy my jesteśmy, jeśli chodzi o renowację polichromii, jesteśmy dopiero na początku. Dopiero ukończyliśmy prezbiterium. Nawa główna, nawy boczne, kaplice. To jest jeszcze długa droga do zakończenia tego etapu prac.
A wiadomo, że pod tą niebieską farbą coś się kryje?
Tak, wiadomo, że się coś kryje z tego względu, że nasi konserwatorzy dokonali tak zwanych odkrywek, które są widoczne tutaj w nawie głównym, dokonane odkrywek i nie mamy wątpliwości, że pod tą niebieską farbą, pod tymi przemalowaniami znajdują się polichromie. Nie wiemy jakie, czy to są linearne, czy to są jakieś, powiedzmy, krzewy, czy to są jakieś obrazy religijne. No trudno powiedzieć, bo czasami są to jakieś, powiedzmy, dekoracje linearne, czasami są to dekoracje roślinne, jakieś motywy roślinne. Tego nie wiemy. Wiemy, że polichromie tam są i czekają na odkrycie.
Wiemy, że to jest prawdopodobnie XVI wiek, ale co więcej wiemy o tym obrazie?
Był bardzo zniszczony, naruszony zębem czasu. Dopiero niedawno wrócił z pracowni konserwatorskiej i cieszy nasze serca i oczy. Co o nim wiemy? Staramy się dowiedzieć jak najwięcej, aczkolwiek łatwe to nie jest, bowiem prawie wszystkie dokumenty spłonęły poprzez częste pożary plebanii pierańskich. W archiwach tutaj naszej archidiecezji gnieźnieńskiej też nie ma zbyt wielu informacji. Natomiast udało nam się dowiedzieć dzięki kapłanowi, który był największym czcicielem Matki Bożej na przestrzeni wieków, dzięki któremu ten kościół jest w takiej postaci tak ogromny. On ten kościół rozbudował. Poprzedni było wiele mniejszy, ksiądz Grobelski go rozbudował. Jednocześnie był inicjatorem powstania Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Więc ksiądz Grobelski, jako wielki, gorliwy czciciel, również notabene mistyk, opisując swoje doznania duchowe, mistyczne w Księdze Łask, takowa księga znajduje się w archiwum archidiecezjalnym w Gnieźnie, pisze słowa, które wypowiada do niego Matka Boża. Matka Boża przekazuje mu informację, że masz w swoim kościele obraz, który lat ma 205, czyli licząc wstecznie od daty, powiedzmy, tego widzenia, byłby to rok około 1520. Nasze poszukiwania odnośnie datowania obrazu również pokrywają się z tym widzeniem. Udało nam się dotrzeć do informacji, właściwie dwóch hipotez odnośnie powstania obrazu. Pierwsza hipoteza i jednocześnie hipotezy dotyczące autora. Wiadomo, że jest nim Bernard z Moschowy, bo takowy napis jest. I żadnych informacji więcej o tym malarzu pisanych nie ma. Ale jedna hipoteza głosi, że mógł być to zakonnik Bernardyn, nie z Moschowy, bo Moschowa, tłumaczenie łacińskie z łaciny, jest Moskwa. Więc poprzez lata ta nazwa mogła również ulec zatarciu, mogła być pisownia inaczej pisana. Mogła być to na przykład Mochowa, nie Moschowa, tylko Mochowa. Mochowo jest nieopodal tutaj Pierania, około 100 kilometrów. Niedaleko jest klasztor ojców Bernardynów z Kępem. Mógł być to więc zakonnik Bernardyn, być może oto ten napis taką prawdę głosi, że mógł być to zakonnik Bernardyn z Mochowy. Aczkolwiek druga hipoteza jest bardziej prawdopodobna i myślę, że tutaj się nie mylimy. Aktualnie prowadzimy zbieranie informacji do trzeciej książki Opowieść Pierańskiej Pani i tam w tej książce pragnęlibyśmy udowodnić tę hipotezę, że obraz został namalowany przez niemieckiego malarza Bernarda Strigla, malarza pochodzącego z Bawarii. jakie on miałby powiązanie tutaj? No, powiązanie jego byłoby takie adekwatne do ówczesnej sytuacji, ponieważ on był malarzem nadwornym cesarza Maksymiliana I, który to cesarz miał kontakty z naszym ówczesnym królem, Zygmuntem Starym, nie zawsze przyjazne. Na dworze króla Zygmunta Starego był magnat z Kościelca, nieopodal Inowrocławia, z potężnego rodu kościeleckich. Wiemy, że ród ten był bardzo pobożny, podobnie jak ród Umińskich, więc kilka wieków później, bo ród kościeleckich żył tutaj, to był początek XVI wieku, więc tutaj czasowo też to się pokrywa. Dlaczego myślimy, że to był ten malarz? Okazuje się, że twarz Matki Bożej, mimo że jest odwzorowywana na obrazie Santa Maria Maggiore z Rzymu, wygląda zupełnie inaczej. Również twarz Dzieciątka Jezus nie przypomina rysów chłopca w tym wieku. Raczej są to rysy niewieście. Szukaliśmy informacji, dlaczego Matka Boża nasza różni się tak bardzo. Szukaliśmy po innych parafiach, po innych kościołach, tam, gdzie są również wizerunki obrazu z Santa Maria Maggiore. Myślimy, że nasz obraz prezentuje malarstwo portretowe, które było bardzo charakterystyczne dla epoki renesansu XV-XVI wieku. Czyli możni, aby upamiętnić ich czy ich krewnych, dawali czy użyczali swoją twarz jako modele, czyli był to tak zwany modeling, który Sobór Trydencki chciał wyeliminować, jednakże to było tylko chwilowe, potem znów wrócono do starych metod. I myślimy, że twarz Matki Bożej jest twarzą pewnej damy, Katarzyny Telniczanki, czeskiej miłości króla Zygmunta Starego. Miłości niespełnionej, miłości zabronionej, aczkolwiek miłości takiej prawdziwej na całe życie. Twarz Pana Jezusa, myślimy, że jest to twarz ich córeczki Beaty Łaski. Potwierdzałoby to również, że jest to malarz Bernard Strigel, ponieważ namalował on pewien obraz zatytułowany Dama z portretu. Obraz datowany na 1520 rok, czyli więc pokrywałoby nam się to też ze słowami pisanymi księdza Grobelskiego. Zrobiwszy taką symulację komputerową, stwierdziliśmy, że podobieństwo jest w 95%. Katarzyny Telniczanki Ochstad z Moraw do obrazu Bernarda Strigla. Co prawda nie ma podpisane, że jest to Katarzyna Ochstad, ale wiemy, że Zygmunt Stary, goszcząc na swoim dworze Andrzeja Kościeleckiego, któremu nakazał pojąć za żonę swoją miłość, Katarzynę Ochstad, w związku z tym, kochając bardzo Katarzynę Ochstad, wydał ją za mąż za Andrzeja Kościeleckiego, swojego podwładnego i jednocześnie wielkiego przyjaciela. Dlatego myślimy, że to jest związek taki krakowsko-inowrocławski, czyli Katarzyna, która była na dworze w Krakowie, Andrzej Kościelecki, który tam też mieszkał, aczkolwiek pochodził spod Inowrocławia. Oni zamieszkali po ślubie w Kościelcu, więc myślimy, że tutaj był takowy związek. Jeśli chodzi o twarz Pana Jezusa, zrobiliśmy również symulację komputerową i co się okazuje, że podobieństwo jest właściwie prawie 100%. Po zdjęciu korony, przyłożeniu twarzy Pana Jezusa i przyłożeniu twarzy Beaty Łaski właściwie wyglądają identycznie. Beata Łaska w chwili, kiedy namalowano jej portret, którym my dysponujemy, miała 5 lat, czyli myślę, że wiekowo to się pokrywa z postacią Pana Jezusa. Dlaczego zdecydowano by się na taki krok? Myślę, że odpowiedź jest prosta. Król Zygmunt Stary, chcąc by zachować twarz ukochanej, by historia o niej nie zapomniała, chociaż tak pewnie miało być, by zachować na wieki twarz córeczki, myślę, że dlatego. Chociaż on też był fundatorem wielu kościołów, wielu kaplic, więc był człowiekiem bardzo pobożnym, jak podają źródła. Codziennie uczestniczył w Eucharystii, więc myślę, że tutaj jego pobożność przeplatała się z tą miłością zakazaną i jednocześnie z obowiązkami wobec korony polskiej. Obraz został w tym kościele, myślimy, że około 1520 roku został namalowany, został tutaj dla tego kościoła przeznaczony. Co się z nim działo, gdy nastały czasy protestantyzmu? Trudno jest dziś określić. Uznaliśmy, że niemożliwym byłoby, aby obraz pozostał w tym czasie w kościele. Być może miejscowa ludność okazała serce i ukryła obraz. Chociaż sądzimy i bardziej skłaniamy się do tej wersji, że obraz został przechowywany przez ten czas przez siostry norbertanki, które w niedalekim Bronisławiu, około 11 km od Pierania, miały swój klasztor i których charyzmat cechuje się między innymi głęboką pobożnością maryjną oraz tym, że opiekują się dziełami sztuki. Myślimy, że to właśnie dzięki siostrom norbertankom obraz przetrwał ten trudny czas. Dlatego teraz szukamy informacji. Między innymi będziemy chcieli odwiedzić siostry norbertanki w Ibramowicach i w Krakowie, ponieważ ich archiwa klasztorne mogą nam dać wiele odpowiedzi, mogą nam wyjaśnić, czy obraz, czy jakaś wzmianka o obrazie była. Gdybyśmy uzyskali takowe informacje, wtedy wiedzielibyśmy już, że datowanie obrazu, że nasza hipoteza, iż obraz powstał około 1520 roku, jest prawidłowa.
Wspomniała Pani o koronach i rzeczywiście są korony. Skąd te korony? Bo na Jasnej Górze też jest obraz koronowany, a tu?
Właściwie koronacje możemy uznać, że mieliśmy trzy. Pierwsza do 1712 roku dokumenty wymieniają, że obraz już do tego czasu miał korony. W roku 1722 nastąpiła uroczysta koronacja powiązana wraz z introdukcją bractwa, o którym wcześniej wspominałam. Tutaj zostały nałożone korony papieskie. Niestety one zostały zrabowane. Trzecia koronacja miała miejsce w 1967 roku. Teraz będziemy obchodzili w tym roku 50-lecie koronacji. Wrócę jeszcze do tego roku 1722. Tutaj też jest takie powiązanie odnośnie rodu Umińskich, o których wspominaliśmy przy kapeli pierańskiej, bo to właśnie dzięki tej rodzinie, tym możnowładcom możliwa była ta koronacja. Owszem, ludzie również pomagali, dokładali ile mogli, by u złotnika Hausnera została zamówiona sukienka i korony. Jednakże to było ciągle mało, dlatego ta rodzina własną szkatułą przyczyniła się do tego bogowojnego dzieła i koronacja uroczyście została wtedy zainicjowana.
Proszę księdza, pani wspomniała, że będą uroczystości związane z trzecią koronacją.
Tak, będą uroczystości wielkie. Dnia 17 września tego roku o godzinie 12 przyjedzie ksiądz prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak i on będzie przewodniczył Eucharystii, uroczystej Eucharystii z okazji 50-lecia trzeciej koronacji obrazu Matki Bożej Pierańskiej. Miało ono miejsce 3 września 1967 roku przez księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. I zaprosimy wszystkich mieszkańców Pomorza i Kujaw do Częstochowy Kujaw, bo tak Pieranie nazywał ksiądz prymas Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Zapraszamy wszystkich do Częstochowy Kujaw, abyśmy razem świętować mogli 50-lecie koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Pierańskiej, cudownego, pięknego, odnowionego dzięki ciężkiej pracy konserwatorów bydgoskich.
I nasza opowieść o zwykłym, zdawałoby się, drewnianym kościele dobiega końca. Jeśli jednak ktoś z Państwa sądzi, że zdradziliśmy wszystkie tajemnice, jest w błędzie. Ani słowa nie było przecież o podziemiach, o korytarzach. Nie wspomnieliśmy nawet o legendzie, chociaż przytoczmy jedną z nich.
I to też tę legendę, żeby oddać cześć babci Jadzi Graczykowej, staruszce, która mnie tutaj w Pieraniu powitała i ona była pierwszym przewodnikiem moim po Pieraniu. Ona opowiadała mi, że jej babcia, prababcia, z pokolenia na pokolenie opowiadano ową legendę, że kiedy tłum ludzi wszedł do kościoła pierańskiego, ludzie nie mogli się pomieścić. Tysiące ludzi, czcicieli Matki Bożej, zajęte prezbiterium, kaplice boczne, cały kościół wypełniony co do jednego miejsca i ściany pod naporem tych ludzi trzeszczały. Wtedy miejscowy kowal wraz ze swoim synem opasał trzykrotnie kościół łańcuchami. Ludzie napierali tak bardzo na ściany kościoła, że łańcuchy pękły z łoskotem, osunęły się po ścianach kościoła, a ściany kościoła przesunęły się, tak jakby kościół zwiększył swoją pojemność. I babcia to bardzo ładnie skwitowała, żeby wszystkie dzieci miały miejsce u swojej matki, żeby żadne dziecko nie stało na zewnątrz, bo matka wszystkie dzieci kocha równo i wszystkie dzieci chce mieć blisko siebie, ta, która wszystkich rozumie, która zobaczyć dobro w nas umie i jest z nami w każdy czas.
Dzisiejsze spotkanie z Pierańskim Kościołem dobiegło teraz naprawdę końca, ale spotkamy się w niedzielny wielkanocny poranek ponownie. Stamtąd bowiem Polskie Radio PIK o 6:00 transmitować będzie mszę rezurekcyjną. O dziejach Pierańskiego Kościoła opowiadali dzisiaj kustosz sanktuarium ksiądz Wojciech Czechyra
i pani Ewa Gralak. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Robert Erdman.